Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj w Radiu Kraków Kultura moim i Państwa gościem jest profesor Grzegorz Niziołek z Katedry Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, witam cię serdecznie.
Dobry wieczór.
To zagajenie, przedstawienie zabrzmiało tak bardzo teoretycznie, mogłoby tak zabrzmieć, ale dzisiaj nie. Dzisiaj wypłyniemy na szerokie wody teatralnej praktyki i chciałabym, żebyśmy porozmawiali o twoim zaangażowaniu w powstające właśnie przedstawienie w Teatrze imienia Słowackiego. Tam już za chwilę, za tydzień niespełna, premiera Wesela, tego Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Mai Kleczewskiej. Ta reżyserka wraca do Teatru imienia Słowackiego po bardzo głośnych Dziadach. No i można powiedzieć, że to jest taka właśnie naturalna, repertuarowa kontynuacja. Ewentualnie mogłaby jeszcze wybrać Wyzwolenie, no ale to jest na inną rozmowę. I tutaj pytanie do ciebie, bo przyglądasz się powstającemu przedstawieniu. No przyglądasz się, to nie jest dobre słowo. Jesteś zaangażowany w to przedstawienie dramaturgicznie. Nawet nie wiem, jak ta rola została na afiszu określona.
Dramaturgia.
Właśnie. No i pozwól, że się tak retorycznie zdziwię, no ale zaraz cóż, to przepisujecie tekst Stanisława Wyspiańskiego, no więc niech to będzie to pytanie na początek.
Tak, oczywiście, że to trochę może tutaj pobrzmiewać jakąś pychą, że tutaj
ja
autorem
poprawiam.
Sztuki jest Stanisław Wyspiański, a dramaturgią zajmuje się Grzegorz Niziołek.
Świetnie.
Ale oczywiście no, myślimy tutaj o dramaturgii w takim nowoczesnym pojęciu, które... Takie rozumienie dramaturgii przyszło do nas chyba z teatru niemieckiego, już jakieś dwie dekady temu co najmniej. No to jest ktoś taki, kto pełni różne funkcje. To znaczy jest takim partnerem reżysera, w tym wypadku reżyserki, do rozmowy o interpretacji dramatu, o kontekstach, o możliwościach dzisiejszego brzmienia tego tekstu. No ale oczywiście nawet, że tak powiem, dobrze napisany dramat.
A tu akurat mamy do czynienia z takowym.
Tak, właśnie nawet taka, można powiedzieć, ta konstrukcja jest dosyć rygorystyczna tego dramatu z wielu powodów, bo i wiersz, i te trzy akty, które są tak
zamknięte
mocno zarysowane. No więc tutaj praca się odbywa, no tak trudno nazwać, ale w obrębie na tak zamkniętej struktury można dokonywać szeregu takich jakby przesunięć, zestawień, że to pole manewru jest o wiele większe niż początkowo się wydaje. Ja sam byłem zaskoczony podczas tej pracy z Mają, że ten tekst się tak otwiera, bo muszę przyznać, że z jednej strony bardzo mnie ucieszyło to zaproszenie ze strony Mai Kleczewskiej do wspólnej pracy. Myśmy się spotkali kiedyś, dawno, dawno temu, jak Maja robiła pierwszy spektakl w Krakowie Sen Nocy Letniej.
Tak.
Trochę byłem sprawcą zaproszenia jej do Starego Teatru i bardzo gorąco jej kibicowałem, kibicuję nadal.
Tak, to było bardzo głośne przedstawienie, doskonale je pamiętam. Zajmowałeś się kuratorsko programem Starego Teatru wtedy,
tak,
prawda?
Tak. Takim byłem też doradcą. Też nazwałem się kierownikiem literackim, tak. ale właściwie byłem takim dramaturgiem teatru, jak dzisiaj.
Zanim to słowo jeszcze stało się powszechne w teatrze współczesnym u nas.
I takie miałem poczucie, że wtedy już z Mają się bardzo dobrze porozumiewamy i jakby gramy do jednej bramki, jeśli mogę tak powiedzieć. Więc to mnie ucieszyło bardzo, bo sporo lat minęło od tego czasu. Ta propozycja była trochę nieoczekiwana. Spotkaliśmy się w Starym Teatrze na przedstawieniu Krzysztofa Garbaczewskiego i Maja wtedy jakby zaprosiła mnie do tej pracy.
To za jakie to było przedstawienie, Krzysztof?
Nic.
Nic.
I, ale
tak,
to trochę...
Jest. Tak, bardzo ciekawe
to trochę,
przedstawienie.
To trochę, To trochę potrwało, dlatego że ta premiera została właściwie, no, nie wiem czy przesunięta, bo w pewnym momencie praktycznie jakby odwołana ze względu na sytuację dyrektora Głuchowskiego w Teatrze Słowackiego, więc trudno mu było planować takie duże przedsięwzięcie właśnie jak ta realizacja Wesela, bo wciąż nie była pewne, jak długo w tym teatrze będzie. Potem był pomysł, żeby to zrobić w Katowicach, ale to też się nie udało. No i w te wakacje Maja wysłała mi informację, że robimy wesele. Nie pytając mnie już w ogóle, czy mam jeszcze ochotę, czy nie. Więc stwierdziłem, że nie mam co się zastanawiać. I zaczęliśmy korespondować bardzo tak już w wakacje, bardzo tak żywo, podsyłając sobie różne tropy. I muszę powiedzieć, że byłem tak w pierwszej, znaczy, że ucieszyłem się, że będę pracował z Mają, a z drugiej strony miałem takie obawy co do wesela. Trochę właśnie, że ta struktura jest bardzo zamknięta. I też jakby muszę powiedzieć, że pewne rzeczy z taką recepcją Wyspiańskiego budzą mój opór. To znaczy takie uważanie Wyspiańskiego, że po prostu każde jego słowo to wielka mądrość na temat Polaków i narodu. Bo uważam, że to jest pułapka. Ten sposób myślenia, takie celebrowanie tej inteligencji, mądrości Wyspiańskiego. Ja nie mówię, że nie był mądry,
Trochę tak jest oczywiście, prawda?
Tak, ale że tak jakby się z nim nie dyskutuje. Z nim się nie dyskutuje. A ja miałem ochotę podyskutować z Wyspiańskim. Takie mój pierwsze nastawienie było bardzo, bym powiedział tak, nawet ostro polemiczne. Więc tutaj była ciekawa taka między nami takie napięcie, bo Maja zafascynowana tym tekstem, prawda?
No bo on jest piękny.
Tak, oczywiście, że on działa. A z drugiej strony te czary wesela, oczywiście też warto się zastanowić nad różnymi rzeczami.
Czary czy jady.
Tak, czy jady właśnie. No. Tak, jedno i drugie oczywiście w tym jest. Ale także z jednej strony jest coś takiego, że ta struktura jest bardzo wymagająca i jak się jej jakoś nie uzna, to uważam, że zabrnie się w ślepy zaułek. Trzeba tą strukturę uznać. Ale z drugiej strony trzeba uważać właśnie na tą rzekomą taką aktualność wesela bez względu na wszystko, ponieważ jednak konteksty pewne się pozmieniały, prawda? Też chociażby cały drugi akt z tymi widmami. Dla publiczności Wyspiańskiego te figury były bardzo żywe, prawda? Bo one były ożywione przez Matejkę, one należały do takiego ówczesnego życia politycznego Galicji, takie figury jak Stańczyk czy Wernychora, często zresztą związane właśnie z ideologiami konserwatywnymi, co warto powiedzieć, prawda?
Jesteśmy w Krakowie i to było naprawdę bardzo mocne. Tak, to było dosyć i popularne imaginarium, jakby to nie brzmiało dziwnie,
tak,
prawda?
Tak. Ale to było bardzo, uświadomiła mi to lektura książki profesora Franciszka Ziejki o tych mitach polskich weselu, bo on to bardzo precyzyjnie pokazał, jak gdyby z jaką taką przestrzenią ówczesną, taką kulturowo-polityczną te figury rezonowały. Więc tej przestrzeni już nie mamy po prostu.
I dlatego w ogóle ten drugi akt, przepraszam, tak ci wchodzę w słowo, ale entuzjastycznie uczestniczę w tym, co mówisz, że te drugie akty właśnie najgorzej wypadają we współczesnym teatrze, prawda? Zawsze jakieś tam mniej lub bardziej jest porażka.
Tak, i to ciekawe, że takie sławne wesela, jak film Wajdy, czy przedstawienie Grzegorzewskiego ze Starego Teatru 1977 roku, one bardzo okrawały ten drugi akt. Często z tych widm zostawiały jakieś po prostu kawałeczki, prawda? Sławne Jutro Wernychory, ta jedna kwestia, którą tylko wygłaszał właśnie u Grzegorzewskiego, więc to pokazywało tą tendencję.
Jerzy Trela wygłaszał, prawda?
Dobrze, nie, Bińczycki.
A, Bińczycki. No tak, bo to były 70 lata.
Tak. Pomyliłem się, przepraszam. Bińczycki grał gospodarza, a Wernychorę grał Bolesław Smela.
Przepraszam, widzisz, tutaj do twoich teatrologicznych korzeni sięgamy. Oddaliśmy sprawiedliwość panom, ale Jerzy Trela też mógłby to zagrać.
A myśmy jednak chcieli się zmierzyć z tym drugim aktem i jakby szukać pewnej przestrzeni, z którą ten akt zarezonuje, żeby tak nie skreślać pospiesznie tego tekstu. W ogóle byliśmy ostrożni przy skreślaniu. Oczywiście, że nie gramy w całości, ale że te skreślenia przebiegały tak tak bardzo, raczej to czuły się w pewnym procesie, niż nie odbyło się to w ten sposób, że tutaj, prawda, z reżyserką sporządziliśmy scenariusz, prawda, okrojony i mówimy aktorom, no to będziemy grać, prawda. Mhm. To się wszystko toczyło w procesie, też w pracy z aktorami, co też mi bardzo zaimponowało. I było dla mnie pouczające, to znaczy, że Maja nie chce skracać jakby za plecami aktorów, że to wszystko jest jakby negocjowane w jakiejś takiej perspektywie, horyzoncie jakiegoś sensu, którego szukamy w tekście, prawda? Ale też liczy się to, co aktorowi jest też potrzebne do zaistnienia na scenie. Więc cały ten proces trwał dosyć długo, muszę powiedzieć. I nie powiem, że się zakończył.
Rozmawiamy tydzień przed premierą.
Tak. Jeszcze ostatnie jakieś decyzje też tutaj. Ten scenariusz jest jakby żywy cały czas w takim sensie, że dopuszczający pewne zmiany, choć oczywiście to nie są już zmiany duże. I mi się wydaje, że to bardzo było ważne, żeby sprawdzić, jak ta struktura, ale też jak tekst Wyspiańskiego, na ile on jest w stanie wchłaniać nowe konteksty, prawda? Żeby ten tekst zabrzmiał w taki sposób wiarygodny, współczesny, związał się z jakimś horyzontem naszych doświadczeń publicznych i społecznych. No i
dało się to przeprowadzić? Oczywiście
ocena należy do publiczności, prawda? To jest pewne. My natomiast, myślę, że i zespół aktorski, i tutaj pozostali twórcy przedstawienia, no mamy takie poczucie, że tak, że to jest tekst, który się otwiera, prawda? Że on jest chwilami niesłychanie, mówiłaś o tych jadach, on jest chwilami niesłychanie ostry. Nieraz trzeba to po prostu wydobyć. Nieraz tak jakby trochę pewne rzeczy osłabić, a inne wzmocnić, prawda, żeby to
brzmiało. Ale Wyspiański to ma. Ja pamiętam to trochę z innego świata, ale jednak to będzie, mam na myśli, przedstawienie Akropolis Łukasza Tarkowskiego w Starym Teatrze. Ciekawe, ale to zupełnie inna historia i tam było trochę scen, no wiadomo, dziejących się w Katedrze Wawelskiej. Cóż, Kraków, prawda? My tylko sięgamy po ten level. Niesamowicie ostre, aktualnie brzmiące i pamiętam jakieś reakcje, że ktoś ośmielił się dopisać. Nie, to po prostu Stanisław Wyspiański miał w sobie, no miał sporo jadu i widział to bardzo ostro. Tylko to trzeba wyreżyserować, to trzeba tekstem
wydobyć.
No i wierzę, że to jest możliwe.
Tak. Bo mi się wydaje, że jest tak. No jeżeli uznajemy, że Wesele jest dramatem narodowym, cokolwiek to oznacza w tym momencie, ale jest jednak jakimś dramatem, ostrożniej mówiąc, odnoszącym się do zbiorowości, prawda, pewnej polskiej zbiorowości. I że był bardzo ważnym wydarzeniem społecznym, takim, bym powiedział, psychospołecznym wręcz, prawda? Czymś, co, jak mówimy, otworzyło właściwie XX wiek polskiego teatru. No to teraz z perspektywy tych 123 lat po tej prapremierze można zapytać, no, czy ten tekst jakby sprostał temu XX i XXI wiekowi, prawda? Znaczy, jeżeli coś otwiera, bo jednak pamiętajmy, że no jaka historia się wydarzyła.
No jednak. Prawda?
Dwie wojny światowe, Holokaust, zmiany ustrojowe. No niesłychana, jakby patrząc chociażby tylko na historię Polski, nie mówiąc o historii świata.
I nie mówiąc o tym, że wszyscy boimy się AI i co z nami będzie, tak. Jak jakiś sztuczny twór przejmie nad nami kontrolę. Dobrze, to ja ci stawiam to pytanie, czy to jest aktualny tekst dzisiaj?
No więc to staramy się sprawdzić, prawda? I takie obszary, które staraliśmy się tak jakby wybadać, to z jednej strony oczywiście to są te widma, czyli jakby sprawdzenie, gdzie ta pamięć żyje, taka zbiorowa, gdzie ona jest niebezpieczna, bo to też o to chodzi, prawda, że tam się zbliżamy do takich momentów, prawda, też niewygodnych i gdzie ona jest żywa i więc to staram się sprawdzić, ale to dopiero jakby spotkanie z publicznością, czy konfrontacja z publicznością da odpowiedź na to pytanie, czy to się udało. Druga rzecz to jest na pewno ta relacja panowie chłopi, prawda, inteligencja chłopi. Wiadomo, że to jest taki temat polski od dawna, prawda? Zresztą nie tylko polski.
Od dawna, ale od niedawna modny.
Modny, tak, modny i taki no jednak dopominający się, uważam, że jakby poza wszelką modą, słusznie, o tą jakby historię tamtej grupy, tamtej warstwy, czy tamtej klasy. To znaczy, że jest to jasne, że historię chłopów pisali inteligenci, prawda? I to jest, i warto się temu przyjrzeć. Mamy, wydaje mi się, dzisiaj takie narzędzia do badania, dlatego może ten zwrot ludowy się pojawił, bo mamy takie narzędzia do badania tej takiej pamięci niezarchiwizowanej, to znaczy takiej pamięci żywej, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, jakby powiedziała Rebecca Schneider, ciało w ciało, prawda? No bo nie mamy archiwów, ale mamy swoje ciała, mamy swoje doświadczenia, prawda? Czymś nasiąkamy, to przekazujemy, to wędruje dalej, są opowieści, są pieśni, są obyczaje, że to jest jakby potężny taki nurt, w który też trzeba się wsłuchać. I wydaje mi się, że tych narzędzi w takim sensie akademickim dostarczyły studia takie postkolonialne, dekolonialne, bo to było najlepiej przebadane właśnie tam w tych krajach silnie skolonizowanych, prawda, żeby jakby sprawdzić, jak ta pamięć tych ludów podbitych, prawda, tych społeczeństw podbitych, w czym ona przetrwała. To są bardzo ciekawe badania na ten temat i trochę też nas inspirujące tutaj w tej pracy nad Weselem.
Czyli Wesele czytane przez współczesną humanistykę z jej odkryciami, można powiedzieć. I pewnie w związku z tym tak próbuję jednak troszeczkę cię przeszpilić w tej pracy. Pewnie trochę inaczej rozkładają się akcenty na postaciach, na tematach, na ich hierarchii, prawda? Tak, musi być w tej sytuacji.
Tak, no wręcz chcieliśmy to po prostu wywrócić pewne rzeczy, bo tak to Wesele jest napisane przy całym uznaniu dla Stanisława Wyspiańskiego. No trzeba jednak powiedzieć, że Wesele jest napisane z tej perspektywy miejskiej, inteligenckiej, prawda? Wystarczy się przyjrzeć, ile jest scen z inteligentami, albo pomiędzy inteligentami, a ile jest scen, które się dzieją tylko między chłopami. Ta dysproporcja jest olbrzymia, po prostu olbrzymia. I tak jak inteligenci sami siebie definiują, określają, nazywają swoją tożsamość, tak w wypadku chłopów robią to samo inteligencji. To znaczy ten obraz chłopa jest tworzony właśnie, i teraz chodzi o to, jak się przez to przebić, prawda, w tym tekście. I oczywiście nie przyszło nam do głowy, żeby jakieś teksty dopisywać, prawda, tylko wydaje mi się, że to są bardziej takie działania energetyczne, to znaczy, że jakby sprawdzania pewnej energii, którą trzeba wpuścić w to i zobaczyć, co z tym tekstem się będzie działo i jak, ja wiem, że mówię trochę enigmatycznie, ale też pewnych rzeczy oczywiście nie chcę też przed premierą zdradzać, no żeby pewna niespodzianka tutaj dla widzów.
Ja nie lubię tych fragmentów rozmów przed premierą, no ale co mam zrobić?
Tak.
Ale to, no dobrze, to wątek opozycji, inteligencja i chłopi, no jest, to. Myślę, że opozycja nie jest tutaj złym słowem. Może zostawimy, natomiast jest temat, który przez lat był dla ciebie ważnym tematem badawczym i mam nadzieję, że coś więcej o tym powiemy, mianowicie temat Holokaustu. Oczywiście niezapisany w Weselu, ale temat relacji polsko-żydowskich już tak i to bardzo, bo nazywając rzecz po imieniu Rachela, no i jej otoczenie, jest bardzo ważnym wątkiem Wesela. Mam wrażenie i chcę, żebyś ewentualnie się nie zgodził, mam wrażenie, że znacznie ważniejszym niż nam się wydaje. Bo tak. Ona jest trochę takim wirusem, kimś kto coś rozwala i po to, żeby ewentualnie mogło się scalić, ale wiemy, że to się raczej nie scala. No widzimy to dzisiaj nawet, prawda, w telewizji wszędzie. No.
Tak. To był kolejny wątek właśnie, który chciałem podjąć, czyli ten temat żydowski, prawda, bo on jest obecny weselu, ale też wiemy, co się potem podziało, prawda?
Tak.
I w jakim, można powiedzieć, stanie znajduje się polskie społeczeństwo, jakim stanie świadomości obecnie po Holokauście, po 68 roku, prawda? To społeczeństwo, że tak powiem, brzydko oczyszczone, prawda? Z Żydów, czyli to jakąś wielką nieobecnością. Jak to wpłynęło na naszą świadomość, prawda? I to, że pewne tematy są wciąż jakby odrzucane, odpychane. No, mieliśmy tego najlepszy dowód przez ostatnie lata, prawda? Kiedy niemal pisanie prawdy historycznej o stosunku Polaków do Żydów w czasie wojny,
tak,
prawda? I o różnych, że tak powiem, bardzo brzydkich zachowaniach, działaniach, no prawie, że tak powiem, groziło to
karą.
Karą. Że starano się to, prawda, jakby zamknąć usta w sposób taki, bym powiedział, odgórny. Więc to najlepiej pokazuje, jak ta sprawa jest niezałatwiona.
No jest wciąż radioaktywna,
tak,
prawda?
Tak. Jest. I to była taka szansa w wypadku, jak ta dyskusja o Jedwabnem, książka Grossa, to znaczy, że wtedy się bardzo dużo działo i taki wydaje nam się, że to był taki moment, że niewiele brakowało, żeby tak to jakby wpuścić do takiego szerszego obiegu, a jednak potem to zostało znowu wycofane.
Tak,
jakby
nazwane pedagogiką wstydu na przykład.
Tak,
takie określenia hulały w przestrzeni publicznej.
Tak.
No właśnie. I teraz co z tym zrobić, czytając Wesele dzisiaj?
Tak, że to jest dla nas bardzo, bardzo ważny wątek. To znaczy, że no Rachela no nie tylko jest jedną z kobiet, która tam się pojawia, które poeta uwodzi na przykład, prawda, tylko jest tam postacią bardzo ważną z tego powodu, że to ona wpada na pomysł zaproszenia Chochoła. I krótko mówiąc, polskiego dramatu narodowego by nie było, gdyby nie Rachela, ta żydowska dziewczyna. Też pisał o tym, mówił o tym właściwie w takiej audycji radiowej Franciszek Ziejka, że bez Racheli to by się skończyło na obyczajowym obrazku z Bronowic, prawda? Że to Rachela uruchamia ten świat, prawda?
Tak, taki potężny duch.
Tak, my za tym bardzo idziemy, że to pojawienie się Racheli jest naprawdę jakby ważnym wydarzeniem w dramacie, w strukturze dramatu, w tym, co się dalej będzie działo. Chcemy bardzo, żeby ten wątek Racheli, jej ojca, żeby on tak właśnie, jak mówiłem wcześniej, tak nasiąkał tym, co się stało później. I okazało się tutaj między innymi, że te teksty naprawdę są w stanie to unieść, prawda? Naprawdę są w stanie to unieść, te rozmowy Racheli z poetą. One tam zawierają takie różne przeczucia i takie doświadczenia żydowskie, które jakby można jakby wzmocnić, prawda? I to może zabrzmieć bardzo silnie. Więc w każdym razie zależy nam na tym, żeby ten kontekst późniejszy wybrzmiał Weselu. I Rachela jest rzeczywiście taką no, ważną postacią, która to otwiera. Od początku mówiliśmy też, że Rachela jest taka trochę na pograniczu. To znaczy, że ona jest trochę jedną z tych osób bawiących się na weselu, a trochę tą osobą dramatu.
Absolutnie,
prawda?
Tak. Czyli z drugiego aktu osobą.
Tak,
ale coś tam, Grzegorzu, bo to już nie muszę konkretnie spytać, coś tam dopisałeś tej Racheli? Czy to jest po prostu przesuwanie tych pionów na wielkiej planszy, tak?
Tak. To jest i oczywiście kwestia budowania pewnych obrazów czy sytuacji. One uruchamiają jakby inną czujność publiczności. Takie mamy nadzieję, że po prostu wytworzenie pewnych obrazów jakby powoduje, że inaczej słyszymy ten, prawda, inaczej słyszymy ten
tekst.
Ten tekst, prawda?
To teraz jeszcze zakulisowo, bo jeszcze tego nie powiedziałam, ale masz taki zwyczaj w swojej praktyce też dramaturgicznej, że po prostu siedzisz na próbach i oglądasz powstające przedstawienie. Nie jest tajemnicą, że te postaci w inscenizacji Maji Kleczewskiej będą dublowane przez aktorów. Są podwójne, potrójne nawet obsady. Zostańmy chwilę przy Racheli, bo są tak niezwykłe aktorki wybrane przez Maję Kleczewską. Ja sobie tego wręcz nie umiem wyobrazić. Dominika Bednarczyk, Agnieszka Przepiórska i jeszcze Agnieszka Judycka. Jak one odtwarzają tę samą postać? Słowo daje, no, brakuje mi wyobraźni.
Tak, to jest pytanie, czy one odtwarzają tę samą postać.
Czyli złe pytanie zadałam. Dobre.
One chyba nie odtwarzają tej samej postaci po prostu. To znaczy każda z aktorek, myślę w tej chwili przede wszystkim o Dominice Bednarczyk i Agnieszce Przepiórskiej, one jakby oglądają się nawzajem też w trakcie prób, co jest ciekawe, ale też jakby idą jakąś własną ścieżką, prawda? Co nie jest łatwym zadaniem, bo oczywiście one muszą się wpasować w pewne sytuacje, ale to są tak, jak zauważyłaś, tak różne aktorki, o tak innym brzmieniu bym powiedział, tak. Prawda? Fizyczności, jakby obecności i także to będą dwie różne Rachele. Mam nadzieję, że obie będą równie przejmujące, równie jakieś bolesne, prawda? Mhm. Ale każda z aktorek jakby to... I to jest piękne, to znaczy tak. Każda z aktorek bierze własną odpowiedzialność za tę postać, bo to trochę też jest coś takiego w tej pracy, jeśli mogę o tym powiedzieć, to znaczy, że co mi się bardzo podoba w pracy Maji Kleczewskiej, to znaczy, że ona jakoś oddaje tą odpowiedzialność za postaci aktorom. I że oni to czują, te rozmowy z nimi, to było bardzo niezwykłe, oni jakby przynosili jakąś wiedzę zawsze o tych postaciach. Gdzieś przeczytali, a na przykład a to, że Maryna została rozstrzelana we Lwowie, prawda? Jakiś taki tragiczny finał tej wspaniałej, młodej, ironicznej, prawda? Pełnej życia dziewczyny, prawda? Jakiś ten finał też nam nie inscenizujemy go, ale gdzieś nam, prawda, w głowie też go mamy. Także aktorzy jakoś taką całą przestrzeń wnosili z tymi postaciami, prawda? I że mówię o tych skrótach, ale nie tylko. Właśnie, że to jest jakaś taka, biorę odpowiedzialność nie tylko za rolę, ale trochę za postać, którą jestem w tym. I to nie jest łatwy, wydaje mi się, no to tylko doświadczona reżyserka może coś takiego uruchomić, prawda?
No, ale myślę, że jeśli chodzi o panowanie nad sceną, to Maja Kleczewska jest, to nie wiem, to jest w tej chwili... high definition, mówiąc jakby słowem z innego świata. Czyli właściwie trochę, to nie jest może dobre porównanie, ale trochę jak z operą, często podwójne, potrójne obsady sprawiają, że właściwie to przedstawienie ogląda się na nowo.
Tak, tak. Ja myślę, że to jest właśnie niesłychana też wartość, prawda? Mm-hmm. To znaczy, że to są...
Że dwa razy co najmniej.
Tak, że to są jakby... że to są jakieś inne też, inne propozycje, prawda? I one się tam mieszczą. W tym. Więc to jest taka... Też się obawiałem tego, bo nie pracowałem nigdy w ten sposób, prawda? Z takimi dublowanymi rolami. A to się odbywa bardzo naturalnie. To znaczy właśnie Maja zapowiedziała, że próbuje ten, kto jest obecny na próbie. Bo nieraz... No wiadomo, aktorzy mają też różne inne zajętości.
Na przykład Agnieszka Przepiórska z monodramami przykład, właściwie podróżuje, prawda, po całej Polsce.
Tak. No. Ale właśnie jest coś takiego, że no zawsze oczywiście dbamy, żeby któraś z Rachel była na próbach, prawda? Ale często są obie, prawda? I ze sobą rozmawiają. To jest bardzo ciekawe, takie dyskusje, na przykład właśnie Maja, dramaturg, czyli ja, i dwie aktorki, które... I wszyscy rozmawiamy o jednej postaci, niezwykłej osobie z dramatu, o Racheli.
No to musi się przełożyć na scenę i końcowy etap, efekt. Bo to po prostu tak działa. No dobrze, gdybym właściwie tak bardzo prosto, krótko zapytała, o czym jest to przedstawienie, nad którym pracujecie, bo i dam ci trochę czasu nad przygotowaniem wykrętnej odpowiedzi, bo to jest takie pytanie właśnie, to powiem, że od pewnego czasu już się przyglądam plakatom na mieście, na słupach ogłoszeniowych. I oczywiście, że ta identyfikacja wizualna zawsze powstaje dużo wcześniej niż samo przedstawienie, więc czasem różnie bywa i w ogóle jest nie na temat. Ale tutaj czuję, że coś było ważne w waszych rozmowach, musiało być bardzo ważne na samym początku. Mianowicie na tych plakatach mamy stare zdjęcie, nawiązanie do tych zdjęć z czasów premiery Wesela. One oczywiście nie są zdjęciami scenicznymi, to od razu mówimy, bo też z czytaniem fotografii miewamy często problemy. To są fotografie ateliowe, kawalerowe, które jednakowoż dokumentują moment premiery. No i pojawiają się, więc gdzieś ta tradycja, podobno pierwszy akt ma być w ogóle bardzo taki tradycyjny.
Nie wiem, czy on jest tradycyjny, ale jest oczywiście w strojach. Tak, no bo to jest też, oczywiście taką dyskusję odbyliśmy z Mają. Czy to grać w tych strojach krakowskich, czy współczesnych. I, no, i jakby każdą propozycję wstępnie braliśmy pod uwagę jako możliwość, ale jednak no wtedy było pytanie, no ale co z tym językiem? No, skoro jak ubierzemy wszystkich współcześnie, no to co z tym językiem? No to jakiś absurd wyniknie po prostu. Znaczy, że właśnie ten tekst pewnych rzeczy się domaga. Koniec, kropka, prawda? I że jednak no, zapadła decyzja, że tak, nie będą te kostiumy. Niech to zaistnieje jakby i że to jest właściwie jakoś tam piękne na swój sposób. Znaczy, że to zaistnieje w punkcie wyjścia, a potem właśnie, że to jest, wesele jest właśnie, bo zadałaś pytanie, o czym jest. No, i słusznie spodziewałaś się wykrętnej odpowiedzi, bo wesele, wydaje mi się, jest taką, bo można powiedzieć właściwie, o czym jest dramat Wyspiańskiego, prawda? No można powiedzieć też bardzo szereg takich górnych i ogólnych, że konkret jest w emocjach. Konkret jest, wydaje mi się, w odbiorze publiczności. To znaczy, że tak naprawdę to, z jakiego powodu to wesele tak się silnie zapisało, to przecież nawet nie rozmawiamy o jakichś nadzwyczajnych rozwiązaniach scenicznych, tylko co ludzie mówili po przedstawieniu, jak to przeżywali, prawda? To jest jakby nasza pamięć wesela, że czuli wstrząs, czuli jakiś, że to było bolesne, że to było coś silnego dla nich, prawda? A zarazem miało to charakter, to silne, indywidualne doświadczenie miało charakter społeczny, prawda? Miało charakter społeczny, wiązało się z jakimś myśleniem o społeczeństwie, o zbiorowości, o właśnie z czego się składamy, prawda? No więc ja myślę, że chyba na tym nam najbardziej zależało. To znaczy, żeby ta struktura zaczęła działać. To znaczy, żeby właśnie były te emocje, one są, prawda? Jesteśmy w takim momencie jakby i historii Polski, i historii świata, Europy, prawda? Jakby poczucia też wielkiego jakiegoś zagrożenia, jakiejś katastrofy, prawda? Bardzo silnych napięć, prawda? Takich rozdzierających te społeczności i że to są takie ważne tematy, które, z którymi właściwie na co dzień jesteśmy, prawda? Tak. Na co dzień jesteśmy. Bo odczuwamy to w rodzinach, odczuwamy to w pracy, na ulicy, w gazetach, w internecie. Jakby cały czas z tym się konfrontujemy, prawda? Tak. I moim marzeniem by było to, żeby tam właśnie z tym weselem jakby wejść w tę przestrzeń, jakby przywołać ją, rozpoznać. No więc to jakby zbadać trochę też, na czym polegają właśnie, że może wesele jest taką strukturą badającą emocje zbiorowe, emocje społeczne, prawda? Że właśnie to jest zadanie wesela. Nie to, o czym ono będzie, tylko jakby co ono uchwyci, co ono złapie, prawda? Że, no nie wiem, czy to ta pułapka na myszy sławna z Hamleta, prawda? Coś w tym, znaczy, że ważny jest ten odbiór, to odbicie, prawda? A tego nie wiemy jeszcze, no bo jesteśmy w trakcie prób i spektakl dopiero zacznie jakby to sprawdzać, mówić od 16 marca, od dnia premiery.
No tak, no może się zdarzyć, jak w przypadku Dziadów, że ktoś przyjdzie na to przedstawienie i to nie na premierę, tylko chwilę później i nagle dowiemy się, o czym te Dziady są, prawda? To rzeczywiście tak działa. No ale słyszę już te emocje i czuję, że coś naprawdę godnego uwagi, przynajmniej się przygotowuje. Powiedz, jakie znaczenie właśnie ta dramaturgiczna praktyka ma w twojej pracy naukowej, bo jednak przez, można powiedzieć, pierwszą część twojej drogi zawodowej byłeś przede wszystkim tym panem profesorem od ważnych książek. Między innymi właśnie badającym tematy Holokaustu, w jaki sposób snują się po polskich scenach. No a teraz jednak jesteś trochę po drugiej stronie i myślę, że to, no, to jest radykalna zmiana perspektywy, a jednak jesteś w tym.
Tak, tak. Znaczy, no mnie to, oczywiście, że mnie to kusi i daje mi jakiś inny rodzaj doświadczenia, mówiąc tak ogólnie, ale
może
też
po prostu wglądu.
Tak, wglądu, ale też takiej intensywności innego. To jest zupełnie inna praca, to wiadomo. No jakoś to mnie zawsze trochę ciekawiło, może jakieś moje tchórzostwo. Nie wyobrażałem siebie ani w roli reżysera, ani w roli aktora. No to powiedzmy jedyne miejsce, jakie miałem, to zostać krytykiem, historykiem teatru. Ale nagle pojawiły się jakieś inne możliwości.
I twoje narzędzia okazały się gotowe.
Tak, że przydatne. No i to tak się zaczęło właściwie od właśnie tej pracy w Starym Teatrze. Jakieś już 20 lat temu mniej więcej zaczynałem. To były takie ważne 3 sezony, gdzie Teatr Stary zmieniał oblicze. Bo wtedy właśnie zaczęła były spektakle Maji Kleczewskiej, Jan Klata. Wtedy przybył taką drugą właśnie ważną osobą zaproszoną do Starego
Michał
teatru.
Borczuk, dobrze pamiętam, Michał który Borczuch. Zrobił notabene księdza Marka. Więc...
Michał Zadara. Zadara, a Michał Borczuch tak, zrobił Lulu później.
Tak,
Wedekina,
przepraszam,
prawda?
Tak, Zadara ale to zrobił księdza
całe
Marka.
Grono właśnie tych młodych reżyserek, reżyserów, którzy wtedy weszli i ja byłem w to bardzo zaangażowany, bardzo jakby w takie to był taki właśnie mój projekt kuratorski, te rewizje, tak. Prawda? Najpierw te rewizje romantyzm i to była dla mnie bardzo taka ważna praca, taka laboratoryjna właściwie nad tymi tekstami z młodymi twórcami, prawda?
No tak, i rozumiem, że w pewnym momencie zrozumiałeś, że już zupełnie ci nie wystarcza stanie tam po stronie widowni, prawda? Tak. Że tak. Nie wyczerpuje to po prostu twoich potrzeb tworzenia.
Tak. A ja mam też takie myślenie, jeśli mogę, bo takie myślenie trochę takie strukturami, trochę takie matematyczne. Kończyłem takie bardzo dobre liceum matematyczne, gdzie wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzili zajęcia z matematyki. To dziwne, że wylądowałem na polonistyce w Krakowie.
Po takiej szkole,
ale jakby to myślenie takie właśnie strukturami, porządkami pewnymi, jakby bardzo mi pasjonuje. Uwielbiałem to robić, stąd znalazłem się w tym i dramaturgia wydaje mi się dostarcza czegoś takiego, to znaczy taki obejmowania bardzo złożonej, prawda, rzeczywistości, ale którą trzeba jednak właśnie ustrukturować, prawda? A wesele to już w ogóle po prostu, co to jest za tekst? Po prostu niesłychany. Ja szczerze mówiąc, tak mi się wydaje, że dopóki nie zobaczy się tego, co wystawianie wesela robi w teatrze, jakie skutki wywołuje, to wydaje mi się, że nie do końca rozumiemy jakby tą niezwykłość tej sztuki i to nowatorstwo tej sztuki po prostu. To znaczy, wydaje mi się, że wesele rozsadza wiele takich porządków, na przykład właśnie hierarchicznych, bo mamy te wiele tych postaci, prawda, które nawet jeżeli mają jakieś takie przewagi, że ktoś ma więcej scen, ale właściwie to oni wszyscy istnieją na jakiejś równorzędnej zasadzie. Poza tym to jest olbrzymia zbiorowość. Tych postaci jest bardzo, bardzo dużo. To narzuca kompletnie inny rodzaj pracy niż, nie wiem, właśnie no, robienie tekstu, gdzie mamy bardziej jakby spójne postacie, na przykład gdzie można śledzić jakiś rozwój i jakoś bardziej wyrazistą taką linię. Linię fabularną, więc to też dla mnie takie doświadczenie właśnie, jeśli chodzi o tą pracę dramaturgiczną, jak to pochwycić, bo wtedy można zobaczyć, jak to właśnie jest, że spektakl musi też to na to odpowiedzieć jakby swoim własnym językiem, to znaczy budować pewne sieci powiązań pomiędzy wewnątrz aktów, pomiędzy aktami, to wszystko musi żyć, tam pewne rzeczy nie mogą pozostać bez odpowiedzi, prawda? Mm-hmm. Bez jakiegoś kontynuacji. Nieraz nawet bardzo drobne rzeczy, więc to jest...
Musi spiąć.
Tak, to dlatego też to dla mnie jest tak ekscytujące.
Czyli właśnie tę drogę, tę alternatywną drogę rozpocząłeś już w czasach licealnych, opanowując skomplikowane wzory. Czyli nie ma przypadków. Chcę tylko w imieniu widzów tak się poskarżyć, że rzadko pracujesz w Krakowie. Akurat tak się składa, że te najgłośniejsze twoje projekty to była Warszawa.
No to zależy, no. Znaczy tak, ja też ja mogę tak powiedzieć. Wiem, że to może zabrzmieć jakaś taka fałszywa skromność, że się nie pcham. To znaczy, że nie mam też takiej determinacji, bardzo to lubię robić i jak dostaję zaproszenie, zwłaszcza od osób, które jakoś są też dla mnie inspirujące, to chętnie za tym idę, prawda? Ale też mam takie poczucie, że to nie jest, znaczy, że nie kieruje mną żaden przymus w tym momencie, ale jest czasem właśnie taka no, wielka jakaś radość, tak jak no, nie kryje tutaj ta praca, wspaniały zespół. Znaczy to też od środka widać, jak jednak te kilka lat, prawda, nowych wyzwań artystycznych, pojawienie się też młodych ludzi w tym zespole, jak to, no nie wiem, jakiś rodzaj takiego zaangażowania, ale też taki jakiś, no nie wiem, tego, że takiej bardzo dobrej atmosfery pracy. I to mówię tak bez, nie dlatego, że chciałbym komuś sprawić przyjemność, tylko tak po prostu jest. Tak tam się w tej chwili ta praca toczy. Więc ja bardzo chętnie oczywiście, tylko no, tak jak mówię.
Nie musisz.
Nie muszę, prawda? Ale chcę. Przynajmniej czasami chcę. No.
Tak, choćbyś od rana do wieczora musiał siedzieć na próbach, bo inaczej się nie da. No ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest to wysiłek, który chce się podjąć.
Tak, i jakby nie mam znowu aż tak wiele tych prac na koncie swoim, ale muszę powiedzieć,
no wszystkie znaczące, prawda?
Ale jeśli chodzi o takie właśnie poczucie, duże poczucie odpowiedzialności, jakkolwiek staroświecko może to słowo brzmieć, to towarzyszyło mi właśnie przy pracy nad Weselem i przy pracy nad Mein Kampf w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Że to są takie teksty jakby z różnych powodów, ale że czuję to, że naprawdę trzeba w to wejść na 100% i bierze się za to odpowiedzialność.
Jeśli bierze się do ręki Mein Kampf, to trzeba jednak odpowiedzieć jakby głową za to, prawda?
Tak. To są takie, rzeczywiście to jest taka praca tak samo tutaj. To znaczy, że jeszcze ta świadomość, przepraszam, że się tak egzaltuję tutaj.
Ale ja się też tym egzaltuję. Ja cię rozumiem.
Ale wiesz, to jest coś takiego, że ja tak myślę sobie, Boże, nie wierzę, że pracuję przy tym spektaklu, w tym teatrze, w którym odbyła się ta prapremiera. To jest takie trochę duchologiczne myślenie, ale to jest jakieś, no nie wiem, tak nieraz mnie ogarnia takie poczucie no szczęścia, że po prostu, że jakby życie nie odmówiło mi takiego doświadczenia, jak właśnie praca nad tym tekstem, w tym miejscu, w tym teatrze, w tym czasie, mogę powiedzieć, dla tej publiczności, że jakoś czuję, że to może być coś ważnego.
No, na tym też polega fenomen Wesela, że się bezkarnie, krytycznie, bezrefleksyjnie nie da o to otrzeć, bo no rzeczywiście myślimy o tym, że była premiera, on tam stał, wiemy, że ukłonił się lekko tylko żonie i poszedł.
No. Próby były wcześniej na Radziwiłłowskiej.
No czyli to, w dawnym magazynie kostiumów.
A jak wiemy, prototyp Racheli, czyli Pepa Singer, była pielęgniarką i na tą ulicę chodziła robić zastrzyki mamie Wisławy Szymborskiej, prawda? Więc jak szedłem już właśnie tą ulicą Radziwiłłowską, no to myślałem, że właśnie tutaj Rachela też krążyła kiedyś tam tak. po tej ulicy. To nie wiem, takie sentymentalne, ale no niech będzie.
No, niestety w Krakowie, niestety tak to działa. Teraz nie wiem, w którą stronę będziesz szedł wychodząc ze studia, ale jeśli pójdziesz Łobzowską, na przykład wracając do centrum, do rynku, to ja z kolei na Łobzowskiej, tutaj mijając szpital Siemirackiego, dziś myślę o tym, że to tam z kolei umierał Stanisław Wyspiański, te wszystkie dramatyczne opisy związane właśnie z jego odchodzeniem, no to jest właśnie to. Też bardzo często o tym myślę, chodząc tamtędy. No takie miasto, no nic nie poradzimy na to. Tak, z taką fałszywą skromnością zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Mocno trzymam z ogromną radością, otwartością. No bo tak jak gra się Szekspira i jest święto w teatrze, tak jak myślę gra się właśnie kilka tych tekstów polskich typu Wesele, no to jest po prostu coś, wyjątkowy moment, jakaś euforia, radość. No. I do zobaczenia wobec tego na premierze, a potem chętnie na następnych spektaklach, bo to naprawdę może być zupełnie inne przedstawienie.
Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość podzielenia się emocjami związanymi z tą pracą.
No bo to właśnie też o to chodzi w tym tekście, to już ustaliliśmy. Grzegorz Niziołek, profesor Grzegorz Niziołek, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Teatru i Dramatu. Dziś w naszej audycji w roli dramaturga spektaklu Wesele w reżyserii Mai Kleczewskiej na scenie Teatru imienia Słowackiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.